Wszystko zaczyna się w rodzinie.
Zaprasza ksiądz Dariusz Kuliński.
Kolejny miesiąc za nami. Chcemy powrócić do hasła, które towarzyszyło nam w czasie tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę. Wszystko zaczyna się w rodzinie. I tak jak w poprzednich naszych spotkaniach próbujemy odpowiedzieć na pytania dotyczące podstawowych rzeczywistości związanych tak naprawdę z naszym osobistym doświadczeniem, rodziną, w której żyje, wychowuje się każdy z nas. I dziś w kolejnej naszej katechezie czy spotkaniu chcemy zastanawiać się nad pytaniem, co właściwie znaczy być dobrą matką, czym jest macierzyństwo, czym jest kobieta. Spójrzmy na tę kwestię w świetle tego, co mówi nam na ten temat i Słowo Boże, ale także nauczanie Kościoła. Jan Paweł II bardzo często w swoim nauczaniu wspominał o tym, że czasy, w których obecnie żyjemy, to czasy zagubionej prawdy o człowieku. Gdzieś niestety ta prawda o tym, kim jesteśmy jako ludzie, kim jestem jako człowiek, bardzo mocno nam umyka, a przez to niestety tracimy także z pola widzenia w naszym życiu te podstawowe funkcje, co znaczy być dobrym ojcem, co znaczy być dobrą matką, co znaczy być mężem, żoną, a więc musimy powracać tak naprawdę do fundamentu, do odkrywania na nowo, po raz kolejny tej prawdy o tym, kim jesteśmy jako ludzie, by w świetle tego także odkrywać to, co znaczy być nie tylko człowiekiem, ale w jaki sposób mamy wypełniać nasze powołania, które Pan Bóg nam daje. Kardynał Caffarra kiedyś mówiąc na temat rodziny powiedział i posłużył się takim bardzo ciekawym i wymownym obrazem, pokazując, że dzisiaj z rodziną zrobiliśmy to, co robi się z domem w czasie rozbiórki. Rozebraliśmy ten dom, któremu na imię rodzina. Mamy w rękach poszczególne cegiełki tego domu, ale tak naprawdę często nie wiemy, co z nimi zrobić. Jak wykorzystać macierzyństwo, jak wykorzystać ojcostwo, jak wykorzystać fakt tego, że jestem mężem, żoną, że żyję w rodzinie, jak właściwie właśnie tę rzeczywistość przeżywać. Rozebraliśmy dom, mamy cegiełki, ale nie za bardzo wiemy, co z tym wszystkim mamy zrobić. A więc potrzebujemy na nowo uświadomić sobie właśnie, co znaczy być dziś kobietą, co znaczy być dobrą matką. Właśnie w tym temacie dzisiaj chcemy poruszać się, chcemy uświadamiać sobie, czym jest powołanie kobiety i do małżeństwa, ale też do macierzyństwa. Mówiąc na ten temat, sięgnijmy do samego początku, mianowicie do Księgi Rodzaju, gdzie czytamy takie ciekawe zdanie: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, mówi Pan Bóg, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. I tutaj, słysząc to zdanie, pewnie na twarzach wielu panów pojawia się uśmiech. Gdy kobieta ma być pomocą, to być może nosimy gdzieś takie wyobrażenia o tym, że kobieta ma być taką siłą roboczą w domu, czy takim narzędziem pracy, która będzie czuwać nad porządkiem w domu, nad tym, by niczego w tym domu nie brakowało, która będzie robić zakupy, gotować obiad, ale Panu Bogu nie o taką pomoc chodzi. Pan Bóg nie sprowadza kobiety do roli kury domowej, mówiąc potocznie, ale ma na myśli zupełnie coś innego. Jeśli Pan Bóg mówi, że kobieta ma być dla mężczyzny pomocą, to Panu Bogu przede wszystkim chodzi o to, by kobieta pomagała mężczyźnie osiągać pełnię człowieczeństwa. Ta rola kobiety jako pomocy wobec drugiego człowieka wyraża się przede wszystkim w osiąganiu pełni człowieczeństwa. I to w życiu kobiety dotyczy zarówno jej roli wobec mężczyzny, wobec jej męża, jak i wobec dzieci. Pomoc w osiąganiu pełni człowieczeństwa. Nie tylko więc ojciec jest potrzebny, czy mąż jest potrzebny do tego, żeby ta rodzina właściwie funkcjonowała, ale także żona, kobieta, matka jest niezbędna do tego, by chociażby dzieci osiągały pełnię człowieczeństwa, ale także sam mężczyzna stawał się w pełni człowiekiem. Jan Paweł II w jednej z kateches na temat tego, co znaczy być mężczyzną i niewiastą, mówił tak: męskość zostaje potwierdzona przez kobiecość, a kobiecość odnajduje siebie w obliczu męskości. A więc zarówno mężczyzna potrzebuje kobiety, jak i kobieta potrzebuje mężczyzny właśnie po to, by w pełni stawać się człowiekiem. Idąc dalej, możemy zastanowić się nad tym, w czym wyraża się niezwykłość kobiety. Otóż odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta i ta niezwykłość kobiety wyraża się szczególnie w jej powołaniu do macierzyństwa. W tym fakcie powołania kobiety do macierzyństwa, niezwykłym darze, jakim każda kobieta została przez Pana Boga obdarzona, widać też, jak Pan Bóg bardzo mocno przygotował kobietę do tego, by była matką, by przekazywała życie. Wyraża się to szczególnie w takiej wrażliwości kobiety na relacje, zdolności budowania relacji z drugim człowiekiem, takiej łatwości w nawiązywaniu więzi. To bardzo często widzimy, gdzie mężczyźni czasem siedzą obok siebie i trudno im jakoś wejść w kontakt z drugą osobą, a kobiety bardzo łatwo te relacje pomiędzy sobą czy z drugim człowiekiem nawiązują. To jest jakby wpisane w ich naturę, ale podszyte właśnie tym pierwotnym powołaniem kobiety do macierzyństwa, do tego, by nawiązywała tę najbliższą, tę szczególną relację z dzieckiem, które poczyna się pod jej sercem. I to kobieta, jak każdy z nas tego doświadczył w swoim rodzinnym domu, właśnie odpowiada za ciepło tego domu, za relacje, które w tym domu są budowane. To od kobiety zależy klimat danego domu, jego atmosfera. Ktoś kiedyś powiedział, że kiedy umiera matka, tak naprawdę nie ma już domu. Właśnie poprzez fakt tego, że kobieta jako matka, jako osoba zdolna do budowania, tworzenia pięknych relacji, jest odpowiedzialna za tę niezwykłą atmosferę, jaka rodzi się w każdym domu. Kobieta, można też powiedzieć w tym kontekście powołania do macierzyństwa, jest osobą, która szczególnie naśladuje Chrystusa. W tym fakcie bycia matką, kobieta jest bardzo mocno podobna do samego Chrystusa. To właśnie kobieta dzieli się z własnym dzieckiem swoim ciałem i krwią, podobnie jak Jezus Chrystus oddaje za nas, dzieli się z nami swoim ciałem i krwią. A więc jak wielkie jest podobieństwo pomiędzy macierzyństwem kobiety a samym Chrystusem. W naturę kobiety wpisane są także dwie rzeczy. Jedna z nich to jest taka tęsknota za miłością. To widać szczególnie w ogromnej emocjonalności, która towarzyszy życiu każdej kobiety. Kobieta jest osobą niezwykle emocjonalną, przeżywa wiele rzeczy w sposób taki bardzo uczuciowy. Ma ogromną łatwość do tego, żeby się wzruszać. Chociażby widać to w czasie jakichś filmów romantycznych, gdzie łatwo przy jakichś wzruszających scenach o łzy, o płacz w przypadku kobiety. Ale kobieta ma też w swoją naturę wpisaną taką gotowość do poświęcania się dla drugiego człowieka. To również wynika, jest bardzo mocno związane z powołaniem kobiety do macierzyństwa, jak wiele właśnie kobieta jest w stanie poświęcić dla własnego dziecka. Nieprzespane noce, ilość wykonywanych obowiązków, tutaj praca, ugotowanie obiadu, zajęcie się dzieckiem, posprzątanie, troska i opieka nad dzieckiem, a więc jak wiele obowiązków, jak wiele kobieta jest w stanie poświęcić po to, by właśnie zająć się dzieckiem, które tak bardzo kocha i na którym tak bardzo mu zależy. Patrząc na dzisiejsze czasy, możemy sobie zadać takie pytanie, dlaczego dzisiaj kobiety tak często są nieszczęśliwe? Dlaczego choć niczego wielu kobietom nie brakuje, to jednak nie widać na ich twarzach prawdziwego szczęścia, prawdziwej radości, jakiejś satysfakcji właśnie z tego życia tutaj na ziemi. Odpowiedź wydaje się prosta, dlatego że kobiety właśnie uciekają od własnej natury. Dzisiaj często właśnie widzimy, jesteśmy świadkami tego, że kobiety uciekają od macierzyństwa, uciekają od tego, do czego są z natury powołane. Możemy zauważyć, zwłaszcza w tych radykalnych ruchach feministycznych, że feministki bardzo często i bardzo mocno atakują samą istotę kobiecości, atakują macierzyństwo. Jakby dążą do tego, aby kobietę wyzwolić od macierzyństwa, a wyzwalając kobietę od macierzyństwa, wyzwalają ją tak naprawdę z jej własnej natury, a co za tym idzie, pozbawiają kobietę prawdziwego szczęścia. Jeżeli kobieta ucieka od swojej tożsamości, od tego, kim jest, do czego jest powołana, do czego jest uzdolniona z faktu bycia kobietą z samej natury, to niestety życie kobiety zawsze będzie się mijać ze szczęściem. Kobieta nigdy nie będzie czuła się szczęśliwa, kiedy ucieka od tego, co jest istotą jej życia, istotą jej tożsamości. Kobieta całą sobą jest powołana do tego, by być matką, by przekazać życie drugiemu człowiekowi. Taka się rodzi, takie jest jej zadanie, takie predyspozycje otrzymuje od Pana Boga. Rolą kobiety w życiu rodziny jest także bycie żoną. I tutaj, kiedy mówimy o tym wymiarze powołania kobiety także do małżeństwa i w kontekście macierzyństwa, to warto powiedzieć o jednej sprawie, o jednej rzeczy. Mianowicie, kiedy przychodzi na świat dziecko w małżeństwie, to bardzo często jest tak, że gdzieś ta relacja małżeńska, relacja z mężem schodzi na dalszy plan. Dziecko zajmuje całe życie, cały dzień kobiety, kobieta wszystko jakby stawia na zajęcie się dzieckiem i to jest dobre, ale niestety kobieta nie może zapominać o tym, że jest także żoną, że obok tego dziecka ma jeszcze męża, który również liczy na jej uwagę, który również oczekuje na jej zainteresowanie. I jeżeli rodzi się dziecko, to kobieta jako matka musi się też na nowo odnaleźć jako żona, nie zapominając o tym, że właśnie ma męża, który również oczekuje od niej uwagi, zainteresowania, który oczekuje od niej bliskości. Bardzo wiele rozpadów małżeństw dzisiaj właśnie dokonuje się na tym tle, że kobieta w momencie, kiedy pojawia się dziecko w małżeństwie, jakby spycha męża na dalszy plan swojego życia. Nie można o tym zapominać, że tak jak dziecko, tak też ważna jest również osoba męża w małżeństwie. Rola matki w rodzinie jest niezastąpiona, jest niezwykle ważna i istotna. Przed miesiącem mówiliśmy sobie o powołaniu ojca, o wymiarze ojcostwa, gdzie ojciec jest takim architektem, inżynierem, który konstruuje świat dziecka. Podobnie jest także z rolą matki. Matka odpowiada za bardzo wiele rzeczy w życiu każdego dziecka. Jest niezwykle ważną, istotną osobą dla życia i funkcjonowania rodziny. Jej rola jest nieodzowna i niezastąpiona. Ktoś kiedyś powiedział, myślę, że takie trafne słowa, jeśli upada mężczyzna, to upada sam, ale kiedy upada kobieta, upadają całe narody. I w świetle tego zdania możemy właśnie powiedzieć i zobaczyć, jak wielka jest rola i powołanie kobiety w życiu rodziny. Oboje rodzice mają niezwykle ważną rolę do spełnienia w wychowaniu swoich dzieci i dla syna tutaj bardziej, więcej uwagi będzie wymagała rola ojca. To właśnie ojciec będzie dla syna taką ważniejszą osobą, a dla córki właśnie ważniejszą osobą będzie matka. Matka w sercu córki ma takie miejsce specjalne, czy powinna mieć takie miejsce specjalne. To właśnie matka jest dla każdej córki taką pierwszą jej przyjaciółką, pierwszą osobą, której właśnie córka może się zwierzyć ze swoich problemów. Matka wprowadza córkę w świat i kobiecości, w świat macierzyństwa. Matka jest dla córki jedna i jedyna. I to właśnie na starość, właśnie córka powinna być dla matki w sposób taki całkowicie naturalny, pierwszą jej opiekunką. Powinna być taką pielęgniarką w chorobie, w cierpieniu, towarzyszką w umieraniu, a więc jak ważna jest troska o właściwe budowanie więzi pomiędzy córką i matką, jak bliskie to powinny być więzi. I stwierdzenie, że matka jest jedna i jedyna, nie oznacza wcale, że matka ma być zawsze w życiu córki osobą najważniejszą. Otóż kiedy córka zawiera związek małżeński, kiedy opuszcza dom, to mądra matka powinna usunąć się w cień. Gdy córka wyjdzie za mąż, przychodzi czas, kiedy matkę trzeba opuścić, kiedy należy od matki się nieco bardziej odciąć, dlatego że w momencie zawarcia związku małżeńskiego dla córki najważniejszą osobą jest już nie tyle matka, ale właśnie mąż, mężczyzna, z którym związała się w swoim życiu. I dziś takim ważnym tematem w tym kontekście jest właśnie odcięcie tak zwanej pępowiny emocjonalnej. To jest bardzo ważna sprawa w życiu dzieci, które opuszczają swój dom rodzinny, dzieci, które wstępują w nowy związek małżeński. Muszą pamiętać o tym, że powinny w pewnym momencie swojego życia odciąć tę tak zwaną pępowinę emocjonalną. Jakby odciąć się od swoich rodziców, odciąć się od takiego uzależnienia emocjonalnego. Dzisiaj problem wielu małżonków, przyczyną wielu konfliktów w rodzinach, powodem wielu rozwodów, które mamy, wynikają właśnie z tego, że wielu małżonków nie odcięło tej pępowiny emocjonalnej. Kiedy mówią o sprawach małżeńskich, to ważniejsze zdanie do powiedzenia w pewnych sprawach małżeńskich dla syna czy dla córki ma matka czy ojciec, aniżeli właśnie mąż czy żona. To często z matką gdzieś tam dokonuje się pewnych ustaleń, to matka narzuca pewne rozwiązania, ale niestety matka nie może żyć życiem małżeńskim swoich dzieci, czy w tym przypadku żyć życiem małżeńskim swojej córki, ingerować w to życie, wtrącać się. Istnieje dzisiaj ogromne niebezpieczeństwo, że matka właśnie straci kontrolę nad swoimi nadnaturalnie wybujałymi uczuciami macierzyńskimi, że matka zacznie ingerować w randki, że zacznie ingerować nawet w noc poślubną, że będzie udzielać takich nieustannie światłych i jedynie słusznych rad. Kolejny problem, który gdzieś może rodzić się w związku z macierzyństwem, to jest nadopiekuńczość matki. Ta nadopiekuńczość bardzo często wynika z dobrej woli, z dobrych chęci, ale no często też przybiera taką ofiarną postawę, czy taki niezwykle ofiarny wymiar dla dziecka. Ale niestety nadopiekuńczość krzywdzi tak naprawdę dzieci. Ona wynika z przerostu dobrych uczuć, niepoddanych kontroli rozumu i woli. Nadopiekuńczość dotyka najczęściej kobiet, które nie mają przy swoim boku męża. Jeżeli jest przy boku kobiety mężczyzna, mąż to taki zdroworozsądkowy mężczyzna, potrafi zazwyczaj skutecznie ostudzić zapał kobiety w kierunku nadopiekuńczości. To samotne matki są szczególnie narażone właśnie na tę nadopiekuńczość. Potrafią 40-letniemu synkowi nosić śniadanie do pracy, bo przecież żona go zagłodzi, albo wybiec za 40-paroletnim synem z szaliczkiem na ulicę, żeby się biedactwo nie przeziębiło. Zdarzają się nawet takie sytuacje, kiedy matka przychodzi do poradni małżeńskiej i prosi, aby w poradni właśnie przekazano synowi czy córce, którzy za chwilę tu przyjdą, taką i taką sprawę, bo ci się w życiu pogubili, bo podejmują niewłaściwe decyzje. Nadopiekuńczość jest krzywdą, którą wyrządza się własnemu dziecku, dlatego że nadopiekuńczość hamuje rozwój tego dziecka. Nie pozwala dziecku rozwinąć skrzydeł, niszczy tak naprawdę związek małżeński każdego dziecka. Zastanawiając się dalej nad tym, co znaczy być dobrą matką, nad tym wymiarem macierzyństwa, warto także wspomnieć o takiej rzeczy jak zranienia matczyne. One występują na szczęście znacznie rzadziej niż te zranienia ojcowskie, o których mówiliśmy sobie przed miesiącem, ale ten problem dzisiaj z roku na rok coraz bardziej narasta. I te zranienia matczyne pojawiają się, gdy na jakimś etapie dzieciństwa, czy dorastania dziecka, czy dorastania córki w tym przypadku, zabraknie właśnie matki, gdy zabraknie jej czułości, łagodności, troskliwości, miłości, wówczas rodzą się różnego rodzaju zranienia. I mówiąc o tych zranieniach matczynych względem córki, warto wspomnieć o trzech takich postawach, które może przyjąć córka, kiedy właśnie doświadczy na własnej skórze takiego zranienia ze strony własnej matki. Otóż pierwsza taka kategoria dziewczyn, która doświadcza zranienia, można określić mianem środki Marysi. To są często osoby, które mają takie ogromne poczucie krzywdy, grają rolę wiecznej ofiary, ciągle wydaje im się, że ktoś chce je oszukać. Często takie środki Marysie cechuje fałszywa pokora, chodzą ze spuszczonymi oczami, mówią takim niezwykle cichym głosem, brakuje im własnego zdania, są osobami często uległymi, poddanymi, a więc taki syndrom środki Marysi. Kolejna odsłona zranień matczynych, można określić córki, które doświadczyły takiego zranienia, mianem imprezowiczki. A więc są to często dziewczyny czy kobiety, które nadużywają alkoholu, narkotyków, mają bardzo taką rozbujałą seksualność, by w ten sposób właśnie zagłuszyć te wszystkie trudne uczucia, które właśnie w życiu tej córki powstały, by te traumy, te lęki, które w niej są obecne, w jakiś sposób zagłuszyć poprzez sięganie po różnego rodzaju używki. I to właśnie rozrywka jest takim lekarstwem na ten wewnętrzny ból, który dana kobieta bardzo mocno przeżywa. I trzeci syndrom zranień matczynych to są dziewczyny będące takimi wojowniczkami. Doznane krzywdy odreagowują bardzo często poprzez agresję, poprzez bunt. Są to bardzo często takie zagorzałe działaczki na polu równouprawnienia czy feminizmu. A więc trzecia odsłona tego syndromu zranień matczynych to kobiety czy dziewczyny, które przyjmują w swoim życiu taką rolę wojowniczki. I ostatnia rzecz w tym temacie dobrej matki i macierzyństwa to kwestia tego, że matka jest również teściową. Znamy bardzo wiele kawałów dotyczących relacji pomiędzy teściową a synową, czy właśnie w tym kontekście pojawiających się żartów, i one, jak pokazuje nam doświadczenie życia, nie są bez znaczenia. Mówiąc o relacji córki do teściowej, można zauważyć dwie takie skrajne postawy. Albo obie panie się zaprzyjaźnią, albo obie będą dla siebie takim trudnym wyzwaniem. Jakoś nie będzie pomiędzy nimi tak zwanej chemii, nie zbudują dobrych i właściwych relacji, albo przynajmniej te relacje pozostaną na takim poziomie, no można powiedzieć, poprawnym. Idealna sytuacja jest wtedy, kiedy teściowa i synowa staną się dla siebie przyjaciółkami. Mądrość młodej żony w stosunku do teściowej powinna przejawiać się przede wszystkim w tym, że ta uczyni z teściowej mistrzynię, u której będzie szukać informacji i rad, jak najlepiej zadbać o syna. A więc teściowa dla synowej będzie taką mistrzynią, która pozwoli jej jak najlepiej poznać obecnego męża, a syna właśnie u teściowej właśnie synowa będzie czerpała pewne rady, informacje na temat własnego męża. Często zdarza się jednak tak, że obie kobiety walczą o pierwszeństwo w życiu i w sercu mężczyzny, który dla teściowej jest jej synem, a dla synowej jest jej mężem. I dzisiaj bardzo często można spotkać żony uskarżające się na swoich mężów, że najważniejszą kobietą w ich życiu jest nie żona, ale niestety mamusia. Niestety również trzeba stwierdzić to, że mężowie często nie widzą tutaj żadnego problemu. I dopóki żona nie poczuje tego, że jest pierwszą i najważniejszą kobietą w życiu męża, dopóty będzie ciągle gdzieś na tej linii teściowa-synowa iskrzyć. Jeżeli mamusia będzie najważniejszą kobietą dla męża, to niestety ta relacja pomiędzy synową a teściową ciągle będzie relacją bardzo mocno zakłóconą. wzorem kobiety, wzorem matki, wzorem żony, takim niedoścignionym pozostaje dla nas wierzących oczywiście Maryja, Matka Boża, ta, w której najpiękniej i najpełniej wypełniła się zapowiedź podobieństwa człowieka do Boga. To podobieństwo realizowało się przede wszystkim poprzez miłość, którą Maryja była przeniknięta bardzo mocno. Papież Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est mówił, że Maryja jest kobietą, która kocha. I pisze dalej papież tak. Widzimy to w ciepłych gestach, o których mówią ewangeliczne opowiadania o dzieciństwie. Widzimy to w delikatności, z jaką w Kanie dostrzega potrzebę małżonków i przedstawia ją Jezusowi. Widzimy to w pokorze, z jaką pozostaje w cieniu w okresie publicznego życia Jezusa, wiedząc, że Syn musi teraz założyć nową rodzinę i że godzina Matki nadejdzie dopiero w chwili krzyża. Wówczas, gdy uczniowie uciekną, ona pozostanie u stóp krzyża. Później, w godzinie Pięćdziesiątnicy, oni będą garnąć się do niej w oczekiwaniu Ducha Świętego. Módlmy się zatem za wszystkie kobiety, za wszystkie matki, za wszystkie żony, aby w Maryi widziały wzór swojej kobiecości, swojego małżeństwa, swojego macierzyństwa, tego powołania, którym zostały przez Pana Boga obdarzone, aby odkrywały Jego piękno, aby Maryja pozwalała im wzrastać, zwłaszcza w miłości, której serce kobiety, każde serce kobiety najbardziej potrzebuje.
Wszystko zaczyna się w rodzinie.
Zaprasza ksiądz Dariusz Kuliński.